Dzień dobry, witam Państwa w kolejnej audycji Wywiadówka w Radiu MPL. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj pani Alicja Olejniczak-Mania, lekarz, pełnomocnik dyrektora do spraw szpitala w Ludwikowie, który jest z kolei częścią Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii imienia Eugeniusza i Janusza Zejlandów w Poznaniu. Witam serdecznie pani doktor, dzień dobry.
Dzień dobry panu, witam państwa.
Nie będziemy dzisiaj oryginalni, jak Państwo się zapewne domyślają. Dzisiejszą audycję zdominuje temat, który wtopił się już na dobre w naszą codzienność, czyli wirus SARS-CoV-2, zwany potocznie COVID-em. Pani doktor, chciałem zapytać, jak w tej chwili wygląda Pani praca, jak wygląda funkcjonowanie szpitala w Ludwikowie? Jak rozumiem, zdominowało to większą część działalności, tak, w tej chwili?
No tak, zdecydowanie decyzją wojewody ponownie, bo wcześniej w okresie jesiennym byliśmy przekształceni na oddział covidowy. Teraz ponownie decyzją wojewody od 22 marca ponownie musieliśmy otworzyć łóżka w szpitalu mieszczącym się w Ludwikowie na oddziale rehabilitacji. Obecnie jest 55 łóżek, które zajmują się pacjentami zakażonymi SARS-CoV-2, czyli z chorobą COVID-19.
Czy ta ilość tych łóżek jest pani zdaniem wystarczająca, czy gdyby to było 110, to też by się przydało i też byłyby obłożone te łóżka?
No, okazuje się, że tych łóżek jest cały czas za mało. Z tego co wiemy, to kolejne szpitale, kolejne jednostki są przekształcane w szpitale covidowe. Z tego, co Państwo pewnie słyszycie, również na międzynarodowych targach poznańskich, no ta liczba łóżek jest coraz większa. Od okresu przedświątecznego wielu lekarzy również decyzją wojewody otrzymało no takie powołanie do pracy na terenie właśnie tego szpitala tymczasowego mieszczącego się na terenie międzynarodowych targów poznańskich. Także jeśli szpital nie ma w swojej strukturze oddziału covidowego, to na pewno personel z tego szpitala został powołany do pracy na targach. Także no, tych łóżek cały czas jest za mało.
A jakie jest obłożenie, jeśli chodzi o łóżka w Ludwikowie covidowe?
Mamy 55 łóżek i właściwie cały czas na tych łóżkach rotują się pacjenci. Jeżeli są wypisywani, to właściwie tego samego dnia praktycznie przychodzą kolejni pacjenci.
Czy pani w tej chwili praca polega na tym, że jakby cały czas koordynuje pani te kwestie związane z sytuacją covidową? Czy to jest rzeczywiście tak? Jest pani rzucona na tą linię frontu i 100% czynności temu podlega? Czy również musi pani dzielić to jeszcze pomiędzy inne obowiązki? Jak to w tej chwili z punktu widzenia lekarza i pełnionej przez panią funkcji wygląda?
Niestety te obowiązki trzeba dzielić, dlatego że oprócz takiej pracy lekarskiej, pracy z pacjentami, no zobowiązani jesteśmy do tworzenia różnego typu raportów, które są wymagane i przez Narodowy Fundusz Zdrowia, i przez wojewodę, i przez ministra zdrowia. Także no również tutaj sporo czasu musimy poświęcić temu, żeby te raporty w odpowiednim czasie przekazać. Także no częściowo jest to niestety też taka praca administracyjna.
Rozumiem. Papierologia jak zwykle towarzyszy nam na każdym, w każdej
dziedzinie. Każdy chce mieć wiedzę na bieżąco, jaka jest zajętość łóżek, ile jest pacjentów nowo przyjętych, w jakim stanie są pacjenci. To trzeba gdzieś tam umieścić w odpowiednich tabelkach i przekazać. W związku z czym, no tak, tak jak pan mówi, ta papierologia niestety także w okresie covidowym tą pracę dominuje.
A jak pani zdaniem dzisiaj wygląda sytuacja, jeśli chodzi o zachorowalność, ogólnie o sytuację w szpitalu też, czy z punktu widzenia tego, jak to było, nie wiem, parę miesięcy temu, dziś jest lepiej, czy wręcz przeciwnie, czy sytuacja się pogarsza? No dzisiejsze statystyki, jeśli chodzi o zgony spowodowane pośrednio lub bezpośrednio COVID-em, są chyba rekordowe, prawie 1000 osób zmarło.
Całe 1000 osób, zgadza się. Mhm.
Czyli jak rozumiem, jest to zła sytuacja, to znaczy idzie to w złym kierunku, tak? Czy może są jakieś czynniki albo jakieś światełko w tunelu, które pani widzi w tym momencie, jeśli chodzi o sytuację, chociażby na podstawie szpitala w Ludwikowie?
Tym światełkiem na pewno są szczepienia i wszyscy czekamy, aż wreszcie te szczepienia przyniosą efekty. Niestety obecna choroba COVID-19 zdecydowanie ma gorszy przebieg niż ta, która miała jesienią, bo wtedy również prowadziliśmy pacjentów z tą chorobą. Mamy porównanie, byli to zazwyczaj pacjenci w starszym wieku po 70 roku życia, u których przebieg choroby był rzadko ciężkim przebiegiem, wymagającym bardzo intensywnego leczenia. U niewielkiego odsetka pacjentów to leczenie było wymagane. Teraz niestety dominują pacjenci między 30 a 60 rokiem życia, u których ten przebieg jest zdecydowanie gorszy i zdecydowanie cięższy. Nierzadko zdarza się, że niestety młodego człowieka musimy kwalifikować do respiratoterapii. Bardzo dużym czynnikiem ryzyka, który obserwujemy i który właściwie już na całym świecie jest obserwowany, to jest niestety współistniejąca otyłość z cukrzycą. Te osoby wiemy, że jeżeli takie osoby się, niezależnie od wieku właśnie, jeżeli takie osoby się pojawiają, to ciężki jest przebieg choroby i nierzadko zdarza się, że te osoby właśnie będą wymagały bardziej intensywnego leczenia w postaci respiratora. Uważa się, że w tej chwili już takich danych statystycznych światowych, że 50% osób otyłych wymaga bardzo intensywnego leczenia. 50% osób, które zostały zakażone.
Czyli wynika to, jak rozumiem, z mutacji tego wirusa, z tych różnych odmian, które pojawiają się także w naszym kraju, tak? To jest główna przyczyna?
To znaczy, jeśli chodzi o osoby otyłe, to tych przyczyn jest jakby kilka. Po pierwsze, dlatego że akurat te receptory, przez które wnika wirus, takie ACE2 receptory, mieszczą się w tkance tłuszczowej. W związku z tym jakby osób otyłych ta jest zdecydowanie większa, a więc więcej wirusa może do komórek wniknąć. Także to jest tutaj taka bezpośrednia przyczyna tego, że te osoby są częściej zakażane. A sam jakby taki utrudnienie wentylacji mechanicznej u osób, które mają otyłość i dużo tkanki tłuszczowej w okolicy jamy brzusznej, to powoduje, że wyżej jest ustawiona przepona, w związku z tym ta pojemność płuc jest też mniejsza. No i wtedy jakby ta wentylacja tych płuc jest gorsza. W momencie, kiedy jeszcze dojdzie do zmian zapalnych w płucach, to powoduje to, że te osoby wymagają bardzo intensywnego leczenia.
Czyli cały czas musimy na siebie uważać, dbać o te żelazne zasady. Ciągle jest to powtarzane, ciągle w mediach apelują lekarze, specjaliści o to, aby ten dystans, dezynfekcję i maseczkę stosować. Czy pani zdaniem społeczeństwo stosuje się do tych obostrzeń, czy może już jesteśmy zmęczeni i zauważa pani, że właśnie to poluzowanie też może powoduje, że te cyfry, te statystyki idą w tą stronę, w którą idą. Czy należy cały czas o tym mówić, apelować, powtarzać, aby tych zakażeń było coraz mniej?
Tak, zdecydowanie tutaj ma pan rację, że te apele trzeba cały czas powtarzać. Tak naprawdę jest to jedna z nieocenionych broni do tej pory, którą mamy, czyli te maseczki, dystans i zachowanie takiej ostrożności, jeśli chodzi o taki właśnie ten reżim sanitarny. Dlatego że, tak jak pan wspomniał wcześniej, są różne mutacje i ta mutacja wirusa tak zwanego brytyjskiego niestety charakteryzuje się bardzo dużą zakaźnością. Wiemy, że kontakt z osobą, która jest zakażona właśnie tym typem wirusa, powoduje, że większa ilość osób niestety choruje w stosunku do typu wirusa, którego mieliśmy w jesienią ubiegłego roku czy wiosną. Także tutaj tą ostrożność na pewno należy zachować, a też wiemy o tym, że jeżeli już osoby się zakażą, to i przebieg tej choroby w tego typu wirusie jest zdecydowanie cięższy. Także to, co my możemy zrobić ze swej strony, nie jesteśmy bezradni jako osoby, które, jako społeczeństwo, bo właśnie mamy tą broń, która jest bronią cały czas nieocenioną, i maseczki, i dystans. Wiemy, że 20-krotnie zmniejsza się zakaźność, jeżeli zachowujemy dystans i jeżeli jest ta maseczka.
Czyli cały czas apelujemy o przestrzeganie tych zasad, jak
dokładnie
widzimy
za
oknem. No może akurat jeszcze w tej chwili nie, ale za chwilę wiosna będzie w pełni. Za chwilę też będzie okres urlopowy, okres wakacyjny. Czy pani zdaniem te wakacje będą przebiegały podobnie jak te zeszłoroczne, czy raczej obostrzenia będą większe? Ja wiem, że trudno jest tutaj jednoznacznie to określić. Są pewne modele matematyczne także dla naszego kraju, ale jak Pani zdaniem będzie wyglądał ten okres wiosenno-letni w odczuciu, czy Pani zdaniem po prostu, czy należy nastawiać się na takie wakacje luźniejsze, czy raczej pełen reżim i może sytuacja jeszcze gorsza niż rok temu w okresie wakacyjnym?
Trudno rzeczywiście powiedzieć. No, zdajemy sobie sprawę z tego, że teraz ta wzrastająca liczba zakażeń będzie się utrzymywała i pewnie gdzieś do końca maja na pewno będziemy mieli taką sytuację, a może i nawet gorszą niż jest w tej chwili. Wspominał Pan o ilości zakażeń, o ilości zgonów w dniu dzisiejszym. Te statystyki, które są niestety nie napawają optymizmem. Mówi się też z drugiej strony o tym, że planuje się właściwie, że do końca czerwca dosyć duża liczba populacji w Polsce ma być wyszczepiona. Natomiast wiemy o tym, że szczepienie nie chroni przed zakażeniem, szczepienie chroni przed ciężkim przebiegiem i na pewno takie zachowanie reżimu również po szczepieniu, jeżeli dosyć duża grupa społeczna będzie wyszczepiona, to nadal ten reżim będzie trwał, nadal ten dystans musimy zachować i nadal te maseczki będą obowiązywać. I myślę, że to również latem będziemy musieli stosować. To nie będzie tak, że nagle w cudowny sposób, jak większa liczba społeczeństwa będzie wyszczepiona, to właściwie mamy już po sprawie. Na pewno będzie mniejsza liczba tych zakażeń, ale to nie znaczy, że nie będzie wcale. Z pewnością też się Pan spotkał z takim zdaniem, że ten koronawirus już z nami po prostu pozostanie.
Pozostanie czy nie pozostanie? Jak to jest w Pani odczuciu?
Myślimy o tym, że jednak pozostanie. Tak będzie, jak wirus grypy.
Właśnie, będzie to coś na zasadzie grypy? Czy to oznacza, że będziemy musieli co roku szczepić się, aby uodparniać organizm na kolejne...
Tak myślimy, że to niestety będzie od nas wymagało corocznych szczepień.
Co nie oznacza, że powinniśmy tych szczepień zaniechać. Mam na myśli te, które są obecnie i jak rozumiem, zachęcamy do tego, aby zapisywać się, jeśli tylko jesteśmy do tego uprawnieni, aby tą szczepionkę otrzymać. Czy tak jest?
Tak, zdecydowanie. Dlatego to, o czym wspomniałam wcześniej, że nawet jeśli zachorujemy po szczepieniu, bo niektóre osoby uważają, że i podają przykłady, że znają osoby, które były zaszczepione i zachorowały. Tak jak wspomniałam, to nie chroni bezpośrednio przed zachorowaniem. Szczepienie tak naprawdę chroni, podobnie jak w przypadku szczepienia na grypę, przed tym, żeby uniknąć tego ciężkiego przebiegu w związku z czym no, nie jest to argument, że znam osobę, która się zaszczepiła i zachorowała.
Rozwiejmy to, bo rzeczywiście tak, dokładnie jest tak, że tak, to... A zaszczepił się i od razu zachorował. Był zdrowy, po szczepionce zachorował albo, nie daj Boże, coś gorszego. Czyli to niekoniecznie ma związek z tym, że zachorował dlatego, że się zaszczepił, tylko po prostu się zakaził, tak? Ponieważ...
Tak, dokładnie tak. Dokładnie
szczepionka, tak, a... szczepionka nie jest złotym środkiem na to, że unikniemy zakażenia, jest przeciwdziała po prostu na przykład ciężkiemu przebiegowi choroby, zgadza się?
Dokładnie tak. Po szczepieniach wytwarzają się przeciwciała, które chronią nas przed ciężkim przebiegiem choroby, a niekoniecznie przed zakażeniem. Znamy przypadki osób przecież, które są zakażone i mają przebieg bezobjawowy bądź skąpoobjawowy. I tak naprawdę właśnie temu ma służyć szczepionka, że jeżeli się zakazimy, to ma to być nie taki przebieg.
Czy zdarzają się osoby w Pani też tutaj doświadczeniu, które po raz drugi chorują lub właśnie bezpośrednio, czy po zaszczepieniu również trafiają na oddział na przykład? Są takie
Zaszczepieniu bardzo rzadko. Do tej pory zdarzyło się, że były przyjęte dwie osoby, które wcześniej przyjęły szczepienie, ale rzeczywiście to były osoby, które po kilku dniach mogły już wyjść z oddziału.
Mhm. Czyli po raz drugi również można...
Także ten przebieg był zdecydowanie... Mhm. Tak, był rzeczywiście ten przebieg łagodny. Natomiast jeśli chodzi o ponowne zakażenie, też się zdarzają osoby, które były zakażone w okresie wiosennym czy letnim ubiegłego roku i teraz no niestety te zakażenia u tych osób się ponownie zdarzają. To są często osoby, które się nie szczepiły.
Rozumiem. Mamy kilka rodzajów szczepionek, kilku producentów. Wiemy, że no jeden z nich na przykład... jest mniej skuteczny. To znaczy w opinii publicznej funkcjonuje takie przekonanie, że AstraZeneca, powiedzmy, tą skuteczność ma na poziomie 60-80%. Czy to oznacza, że należy dążyć do tego, żeby szczepić się innymi szczepionkami, czy również ta AstraZeneca jest rekomendowana i jak najbardziej, jeżeli ktoś nam ją proponuje, to nie powinniśmy się zastanawiać, bo są takie wątpliwości, może tak.
Powiem tak, ja bym wolała mieć pewność, że mam chociaż 60 czy 80% ochrony przed ciężkim przebiegiem, niż nie mieć go wcale. Więc uważam, że nawet taki procent szczepionki typu Pfizer czy Moderny w tej chwili no, dają tą gwarancję około 90%. Także to też nie jest 100%. Żadna szczepionka nie da gwarancji 100%. Bo każdy organizm ludzki jest no, rzeczywiście inny i jest duża indywidualność. Natomiast no, być może jest ta skuteczność mniejsza, ale to jest nadal skuteczność. Także oczywiście jak najbardziej rekomendujemy, żeby również tą szczepionką się szczepić.
Rozumiem. Jeśli chodzi o generalnie sytuację w Wielkopolsce, w Poznaniu, czy w Mosinie, czy w Luboniu, tutaj w naszych okolicach, jak pani ocenia sytuację generalnie? Czy ta służba zdrowia jest wydolna w tej chwili, starczy tych łóżek, czy należy tutaj mieć jakieś obawy, jak to wygląda z Pani punktu widzenia?
Panie redaktorze, tak musimy troszeczkę tutaj sobie rozdzielić wydolność służby zdrowia i ilość łóżek, bo tych łóżek to może być bardzo dużo. Tylko jeszcze na tych łóżkach rzeczywiście musi pracować personel medyczny, który się tymi pacjentami zajmie. No to jest tak, że często my pracujemy w kilku jednostkach i rzeczywiście jeżeli poświęcamy się pracy w jednej jednostce, to już takiej pracy covidowej, która wymaga od nas rzeczywiście dyspozycji 24-godzinnej, to nie jesteśmy w stanie świadczyć tych usług już w innych jednostkach. To dotyczy zarówno lekarzy, jak i przede wszystkim zespołu pielęgniarskiego, który to pracuje w kilku szpitalach, kończy jeden dyżur, nabiera sił w domu, odpoczywa i idzie pracować do innego szpitala. W tej chwili, w momencie, kiedy praca pielęgniarska to jest praca 24-godzinna i potem przerwa, bo tak to niestety wygląda, że pielęgniarki są na dyżurze 24-godzinnym i na zmianę wchodzą do pacjentów na tak zwaną strefę brudną, gdzie znajdują zakażoną, gdzie znajdują się pacjenci. Spędzają tam po 3-4 godziny i potem się zmieniają, bo muszą załatwić swoje potrzeby fizjologiczne, w kombinezonie nie są w stanie, muszą się najeść i napić. Także jest to taka praca no, jakby zmianowa i są na dyżurze 24-godzinnym. W tym momencie one rzeczywiście nie są już w stanie pójść pracować w innej jednostce, w innym szpitalu. W związku z tym no, brakuje tego personelu. I jeżeli kolejny szpital jest zamieniany na szpital covidowy, to nagle okazuje się, że łóżka są, ale pielęgniarek i lekarzy tam nie ma.
No właśnie, czy was nie zabraknie w pewnym momencie, ponieważ no, mamy masę, szereg chorób, które nie zniknęły, chorób onkologicznych, chorób związanych z układem krążenia i cały czas te specjalizacje są również potrzebne, niezbędne, cały czas muszą być operacje. Czy pani zdaniem tutaj nie będzie w pewnym momencie takiej już ściany i rzeczywiście ta śmiertelność spowodowana brakiem wykonywanych operacji planowanych czy mniej w innych dziedzinach spowoduje, że no, będzie kłopot jeszcze większy?
To znaczy do tej ściany już, panie redaktorze, doszliśmy. W tej chwili rzeczywiście pacjenci, którzy nie mają choroby covidowej ani nie są po przybyciu choroby covidowej, bo również dla takich pacjentów są tworzone łóżka, bo należy sobie jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że pacjent, który wychodzi z oddziału covidowego i już nie zakaża, ma wynik antygenowy ujemny, to niekoniecznie jest to ozdrowieniec, chociaż tak go nazywamy. Często jest to pacjent, który nadal ma niewydolność oddechową, który wymaga przewlekłej tlenoterapii, który nie jest w stanie wrócić do swoich obowiązków wykonywanych przed zachorowaniem, wymaga dalszej hospitalizacji, dlatego są w tej chwili tworzone tak zwane oddziały pokowidowe, które zajmują się tymi pacjentami, żeby uwolnić jakby łóżka na tych oddziałach covidowych, gdzie ten pacjent już nie musi przebywać, bo nie zakaże, ale nadal nie jest zdrowy. No i niestety to się również odbywa kosztem jakby oddziałów, które świadczyły inne usługi medyczne, Dlatego tak jak wspomniałam, do ściany, jeśli chodzi o choroby niecovidowe, już doszliśmy. Po prostu no już brakuje jakby łóżek i miejsc dla tych pacjentów, którzy czy wymagają diagnostyki z powodu podejrzenia różnych chorób, w tym chorób nowotworowych, czy też no, leczenia choroby nowotworowej i innych chorób.
Czyli tak optymizmem nie powiało, mówiąc kolokwialnie, generalnie. Wiadomo, że...
No niestety, to jest... My byliśmy oddziałem, tak jak wspomniałam, rehabilitacji pulmonologicznej. Ostatnio zajmowaliśmy się pacjentami z chorobą po-covidową, którzy wymagali tej rehabilitacji. Teraz jesteśmy oddziałem covidowym, to musi poczekać.
Czyli tej rehabilitacji po-covidowej u Państwa w Ludwikowie w tej chwili nie ma?
W tej chwili nie ma, tak, w tej chwili nie ma. Pomagają, nie jesteśmy w stanie sami obsłużyć tych 55 łóżek personelem, który do tej pory na tym oddziale pracował. W związku z tym wsparli nas koledzy ze szpitala w Poznaniu, którzy pracowali na oddziale pulmonologicznym, jednym z wielu. I ten oddział no, siłą rzeczy musiał zostać zamknięty, żeby personel i lekarski, i pielęgniarski mógł pomóc w pracy na oddziale covidowym. Więc na tym oddziale już nie ma możliwości diagnozowania pacjentów, którzy gdzieś tam w kolejkach byli zapisani, żeby na tą diagnostykę pulmonologiczną przybyć.
Czyli wszystkie środki rzucamy na front covidowy jednym słowem.
No tak, to jest troszeczkę walka o życie tych pacjentów, więc jest to zrozumiałe, natomiast no inni pacjenci w tym momencie czekają.
Wracając do tych tematów jeszcze, czy do tego tematu związanego z tą papierologią, o której wspomnieliśmy na początku i do kwestii samorządowych, a papier to też pieniądze. Samorządy stowarzyszone w Metropolii Poznań przekazały w marcu 7 szpitalom ponad 13 milionów na zakup sprzętu i środków właśnie do walki z COVID. Do Państwa placówki trafiło 1 300 000. Chciałem zapytać, na co te pieniądze zostaną wydane i czy zapotrzebowanie jest większe? Gdyby jeszcze jakieś środki były, to również byście Państwo je bardzo szybko wydali.
Tak, jesteśmy wdzięczni tutaj Stowarzyszeniu Metropolia, że również no, uwzględnił potrzeby naszego szpitala. Rzeczywiście te środki już częściowo wydaliśmy, dlatego że zakupiliśmy więcej tak zwanych pomp czy urządzeń do tlenoterapii wysokoprzepływowej. Jesteśmy szpitalem pulmonologicznym, mamy doświadczenie w leczeniu tlenem, ale do tej pory było to leczenie tlenem o maksymalnie przepływach do 20 litrów na minutę. Tutaj w tej chorobie niestety okazało się, zwłaszcza teraz w tej mutacji brytyjskiej, okazało się, że takie przepływy są niewystarczające do leczenia tych pacjentów. Wymagają one leczenia przepływami rzędu 50-60 litrów na minutę. Do tego specjalne sprzęty, specjalne urządzenia są potrzebne. No i dzięki tym finansom mieliśmy kilka takich urządzeń. Dzięki finansom, które Metropolia tutaj przekazała dla naszego szpitala, mogliśmy w dosyć szybkim tempie zakupić kolejne pompy, z których pacjenci w tej chwili korzystają. Także no, tego sprzętu jest, który będzie jest potrzebny i będzie potrzebny, bo tak jak wspomniałam, są pacjenci, którzy przebyli chorobę, tą ostrą fazę, którzy nadal wymagają leczenia. Także dla tych pacjentów również te urządzenia w przyszłości będą przydatne, jak również inne. Mówi się o leczeniu komorami hiperbarycznymi. Gdzieś tam na świecie są już doświadczenia prowadzone takie, że pacjenci bardzo dobrze reagują na tego typu terapię. No też myślimy o tym, żeby w naszym szpitalu taką terapię zastosować. Także na pewno ten sprzęt kolejny będzie jeszcze przydatny i potrzebny.
No właśnie, troszkę powiało optymizmem. Pani doktor, tak na koniec chciałbym, żeby pani może wskazała jakieś pozytywy obecnej sytuacji w kraju, na świecie, tutaj w regionie, które pozwolą myśleć troszeczkę bardziej słonecznie i wskazać, no może nie na koniec, ale na jakieś światełko w tunelu, które pozwoli nam wrócić do pewnej normalności. Czy co by pani wskazała? Coś pozytywnego. Na koniec byśmy poprosili.
To znaczy, ma pan na myśli tutaj właśnie...
Tak, na przykład zaszczepimy się wszyscy jako społeczeństwo do końca lipca i nagle liczba zachorowań zmaleje do 50 w skali kraju dziennie, powiedzmy, i jednego zgonu. Czy taka statystyka jest możliwa w najbliższych miesiącach? Gdyby oczywiście szczepionki były dostępne.
Jeżeli szczepionki będą dostępne, to myślę, że jest to możliwe. No, przykładem są już kraje, które no, większą część społeczeństwa wyszczepiły. Mam na myśli tutaj Izrael, mam na myśli również Wielką Brytanię, gdzie podawano tak naprawdę wszystkim jedną dawkę szczepionki, a już widać, że a wiemy, że po jednej dawce szczepionki ta odporność jest mniejsza niż po dwóch dawkach, a jednak to wystarczyło, żeby ta ilość zachorowań była mniejsza. Dlatego uważam, że jeżeli w takim tempie, jaki się planuje, te szczepienia będą, to, no to z pewnością ta liczba zakażeń będzie mniejsza, a przede wszystkim ta liczba zgonów będzie mniejsza, no bo tak jak już o tym mówiliśmy, nawet jeśli osoby będą zakażone, to prawdopodobnie nie będą one wymagały ani hospitalizacji, ani z tego powodu również nie będzie tej śmiertelności takiej dużej. Także tak, szczepienia no tutaj tą nutkę optymizmu udają.
Czyli jest delikatna nadzieja na spędzenie wakacji na przykład nad morzem lub nad Morzem Śródziemnym przy zachowaniu obostrzeń i przy masowym szczepieniu populacji.
Tak, zdecydowanie tak. Zresztą już tworzone są przecież, jak pan słyszał, paszporty czy karty zielone osób, które są szczepione i które uważa się, że właściwie już mogą samolotami podróżować. I właściwie nie jest wymagane nawet od tych osób, nie są wymagane dodatkowe wymazy i określenie stanu zakażenia. Także nawet jeśli się zakażą te osoby, to uważa się, że dla tych osób to zakażenie nie będzie bezpieczne. I to no, o tym mówią wszystkie dane naukowe, więc jeżeli się wyszczepimy, to rzeczywiście ten powrót do normalności jest możliwy.
No właśnie, chciałem jeszcze zapytać, bo miałem już kończyć, ale ten wątek jest dosyć ciekawy. Czy pani zdaniem takie paszporty są, czy właściwie nie są pewną formą dyskryminacji tych osób, które się jeszcze nie zaszczepiły, a też chciałyby wyjechać? To moje pierwsze pytanie. A moje drugie pytanie oczywiście z tym związane, jeśli chodzi o sytuację odwrotną. Czy nie byłoby wskazane, aby osoby zaszczepione dysponowały tym dokumentem i mogły na przykład swobodnie poruszać się w przestrzeni publicznej, czy też korzystać z dobrodziejstw na przykład siłowni, kin, teatrów, czyli tą aktywność podjąć, zważywszy na to, że no właśnie są zaszczepione. Czy pani zdaniem byłby to taki dobry krok?
Myślę, że tak, bo to by też zachęciło te osoby, które jeszcze się wahają przed szczepieniami, mają jakieś wątpliwości, że właściwie gdyby chciały powrócić do tej normalności, działałoby to mobilizująco. Czy taki paszport, czy zielona karta no, jest dobrym pomysłem? Oczywiście to budzi wiele kontrowersji, no bo gdzieś tam uważa się w pewnym sensie dyskryminujące dla tych osób, które na przykład chciałyby, a nie mogą być zaszczepione. Z różnych powodów, bo są uczulone na jeden ze składników szczepionki i z tego powodu szczepione być nie mogą. Niemniej z pewnością by to ułatwiło no, poruszanie się po świecie i dało taką no, większą możliwość powrotu do normalności, no bo czemuś te szczepienia mają, prawda, służyć. Także uważam, że no, jeżeli osoby się nie zaszczepią, a chcą wyjechać, to muszą zrobić te wymazy, czy to na lotnisku, czy wcześniej, no jak najbardziej jest to zasadne. I wtedy no, to nie jest tak, że jak nie ma ktoś szczepienia, to nie może wyjechać, tylko musi spełnić niestety pewne warunki, które osoba zaszczepiona już spełniać nie musi. Czyli wymazać się, udokumentować, że jest niezakażona w tym momencie.
Życzymy w takim razie, życzymy wszystkim, aby mogli w pełni korzystać z dobrodziejstw podróżowania, aby tych szczepionek było jak najwięcej. Bardzo serdecznie dziękuję za tą rozmowę. W imieniu słuchaczy, myślę, dziękuję za zaangażowanie w walkę na tym trudnym froncie i oczywiście życzymy wszystkim sobie, aby tych zakażeń było jak najmniej, abyśmy do tej przysłowiowej normalności mogli wrócić jak najszybciej, także dzięki Państwu zaangażowaniu. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję za rozmowę i do usłyszenia.
Dziękuję również i życzę właśnie jak najszybszego powrotu do normalnego życia. Dziękuję bardzo.
Dzięki, do usłyszenia, do zobaczenia.
Do zobaczenia.